Światła, kamera, akcja!
Czas zanurzyć się w fascynujący świat kina. W Rytmie Kina to audycja dla wszystkich, którzy kochają filmy od klasyki po najnowsze premiery. Ciekawostki, recenzje, kulisy produkcji, historie, które skrywa wielki ekran. Gotowi na filmową podróż? Marcin Banachowski,
Ewelina Zbytniewska.
Zapraszamy. Czas na audycję W Rytmie Kina w Radiu 5. Marcin Banachowski,
Ewelina Zbytniewska.
Witamy bardzo serdecznie i zapraszamy. Z racji tego, że majówka już trwa, no to postanowiliśmy, że dzisiaj nie będziemy nikogo obgadywać, nad nikim się pastwić, tylko po prostu damy wam kilka fajnych pozycji do obejrzenia, które według nas, no tak umilą wam czas w majówkowym okresie. No to zanim przejdziemy do moich typów, to na początek, Ewelina, pierwszy lepszy film, który ci przyszedł do głowy, słuchamy, proszę bardzo.
Nie pierwszy lepszy, nie może pierwszy lepszy.
Dobra.
Ja zacznę od skargi. Jak można ograniczyć kogoś do polecenia trzech tytułów?
To jest w ogóle, mamy 15 minut.
To jest znęcanie się nad kinomanem. To tak jakbyś mamę jakąś zapytał, które jest jej ulubione dziecko.
No oczywiście, że zawsze najmłodsze.
Akurat. Okej, okay, ale ja bardzo intensywnie myślałam, jakim kluczem pójść, a potem pomyślałam, że kurczę, no może się tak mocno nie zastanawiać. I skoro zachęcamy państwa, żeby państwo wychodzili i też pamiętali o kinie, to ja zaproszę do kina na rzeczy, które są aktualnie teraz do obejrzenia. Premiery, i to fajne premiery, ale to są też takie tytuły może niezbyt oczywiste, które gdzieś tam mogłyby uciec, więc ja zaznaczę, żebyście pamiętali o nich i wybrali się na nie do kina.
Bo ja mam coś starszego, więc fajnie się uzupełnimy.
No
to dobra,
idealnie.
No to zaczynamy.
Ja zacznę od propozycji takiej dla rodzin, czyli czegoś dla dzieci i dla starszych, i zapewniam, że wszyscy się będą dobrze bawić. I jest to film Niesamowite przygody skarpetek. Czy znasz skarpetki?
Mam na sobie, tylko tyle wiem.
Musisz poznać. Generalnie historia tego filmu rozpoczęła się od książek. Książek, które pisze pani Justyna Bednarek, ilustruje pan Daniel de la Tour, który zresztą w zeszłym roku był w Ełku na festiwalu Będzie Czytane, opowiadał o ilustrowaniu książek, robił warsztaty z dzieciakami, super sprawa, bardzo sympatyczny gość. Polecam wszystkim skarpetki, bo ja skarpetki przeczytałam wszystkie, są 4 tomy plus 2 tomy historii nieznanej historii skarpetek, nie ludzkości. I to jest absolutnie przezabawne, mądre, ciepłe. I takie samo będzie w kinie. I zachęcam tutaj, żeby przyjść z młodszymi widzami, bo to jest taki idealny film, żeby przeżyć pierwsze doświadczenie kinowe, bo on nie jest długi, trwa godzinę, to są proste historie, ale też edukacyjne, które uczą dzieci, że nawet te najmniejsze istotki mają prawo do swoich marzeń, do jakby przekraczania granic, do szukania spełnienia. I do tego jest bardzo zabawne. Kolorowe, super zilustrowane, super zanimowane, więc dla mnie to jest świetna polecajka dla wszystkich, którzy mają maluchy w domu. Wybierzcie się do kina. To jest świeża sprawa, bo premiera była 25 kwietnia. Gramy w majówkę, zapraszamy. Naprawdę super.
No
także
dobra,
to pierwszy mój typ.
To w kontrze, ja też pójdę, bardzo fajny typ mam, taki typowo rodzinny, gdzie po zwiastunach naprawdę myślałem, że to będzie zupełnie coś innego, a to wyszło naprawdę bardzo fajne, mądre i familijne kino. Mówimy tu o ludzkiej stonodze. Żartuję. Jojo Rabbit, tak się nazywa ten film. Kto nie widział, to naprawdę polecam, bo to jest film, który nie dość, że w komiczny sposób pokazuje historię nazistów, to jeszcze łapie za serducho w pewnych momentach. I to zwłaszcza, jeżeli ktoś zauważy scenę z wiązaniem butów, to idzie naprawdę się rozpłakać. Także jeżeli chodzi o moją osobę, to bardzo gorąco polecam Jojo Rabbit i może więcej na ten temat ty trochę powiesz.
To jest adaptacja książki. Ja miałam to szczęście, że czytałam też książkę. Troszkę zupełnie inna atmosfera, myślę, książki, adaptacji. Tutaj mamy taką w przypadku tej adaptacji, to jest zdecydowanie twórcza zdrada, czyli czerpię dużo z oryginału, ale nie oddaję jeden do jednego. Scarlett Johansson, która gra bardzo ważną, istotną rolę mamy, to jest świetny film, tak jak mówiłeś tutaj o nazistach. Dlaczego niektórzy byli zafascynowani tą ideologią, jak to wpływało na dzieci, bo tutaj głównym bohaterem jest dziecko.
I jego wyimaginowanym przyjacielem jest Hitler.
Tak.
Właśnie,
no bo
to
on jest zafascynowany nazizmem, jakby bardzo ta propaganda nazistowska trafiła do tego młodego umysłu. Hitlera gra Taika Waititi, który ma bardzo dużo zasobów komediowych. Jest też reżyserem filmu, scenarzystą. Dostał Oscara, chyba jeśli dobrze pamiętam, za ten scenariusz adaptowany. I to wygląda fajnie na ekranie. fajnie. No to też ciężko o tym mówić, no bo on jednak gra straszną postać. To mimo wszystko jest Hitler, ten Hitler, ale tak jak mówiłam,
Hitler pokazuje... oczami dziecka zafascynowanego nazizmem. Tak,
pokazuje jak, skąd wypłynęła ta fascynacja i jak ta fascynacja jakby zostaje złamana w tym dziecku, więc bardzo ciekawa pozycja i zupełnie inne ugryzienie tematu.
Dzisiaj polecamy wam filmy na majówkę, no to ty zaczynałaś wtedy, to teraz zacznę ja. Okay. Zostajemy jeszcze w temacie Taiki Waititiego i film, który jest bardzo bliski memu sercu, bo ja zakochałem się w tym filmie, oglądałem go chyba z 15 razy, jak nie więcej. Film nazywa się Co robimy w ukryciu. Od tego się zaczęło, od tego jego przygoda z takim wielkim kinem się zaczęła. Jeżeli miałbym porównać ten film z żywotem Briana i twórczością Monty Pythona, to ja bym powiedział, że to jest po prostu Monty Python po australijsku.
Nawet po nowozelandzku.
No tak, po nowozelandzku, tak, dokładnie.
To jest absolutnie jeden z moich ukochanych tytułów. Widziałam go tak lekko licząc chyba z 6-7 razy. Sama z siebie 3 i chyba ze 4 w edukacji, bo też go pokazywaliśmy. I to jest taki pomysł na mokumentary, czyli film udający dokument. Mamy ekipę filmową, która udaje się do domu wampirów.
Pokazuje ich życie.
I pokazuje ich życie. Jest to przezabawne, świeże. Oczywiście gdzieś tam pokazuje wampir w różnym wydaniu, takim bardziej romantycznym.
Wilkołaki,
ale też
są przepiękne.
Wilkołaki też są i w ogóle relacja wilkołaki-wampiry.
Tak, tak.
Generalnie też mamy nawiązania do tego Nosferatu klasycznego, niemego. Absolutnie przekomiczne. Ja nie wiem, ja mam specyficzne poczucie humoru, ale
no właśnie,
myślę, że to nie jest
tu
chyba tylko...
Tu musimy powiedzieć jedną rzecz, że to nie jest film, który do każdego dotrze. Bo,
tak.
Bo też spotkaliśmy się z takimi opiniami, że ten film jest po prostu głupi.
Tak, albo że na przykład jest zbyt lekkie podejście do mordowania ludzi. No,
tak,
no to,
tak.
To są wampiry, więc jakby piją krew i zabijają ludzi tym samym. Ale Taika Waititi ma charakterystyczne poczucie humoru. Mnie kupuje i to jest faktycznie film, w którym ja się zakochałam i polecam. Warto zobaczyć chociażby zupełnie właśnie inne podejście do tego tematu. Absolutnie komediowe, absolutnie świeże. Chłopaki się tam świetnie bawią i faktycznie to była furtka dla Waititiego kariery światowej.
No potem Ragnarok zrobił, więc
tak,
o czym
ale,
my mówimy.
Ale no to jest człowiek, który ma dużo jeszcze do powiedzenia, myślę, i robi to w sposób oryginalny, fajny, świeży, więc polecam, zdecydowanie, absolutnie tak.
To w sumie od nas, no bo Ewelina też oczywiście lubi ten film.
Tak.
To teraz były skarpetki od ciebie, to co teraz mamy dalej?
Tak, teraz dokumentalnie, ale żeby państwa nie zrazić, dokument, który absolutnie nie wygląda jak dokument, tylko najlepsza fabuła, trochę dramat rodzinno-psychologiczny i to jest film szwedzki, nazywa się Ostatnia podróż. I proszę tego filmu nie przegapić, bo to jest film, który został zrealizowany przez taki duet telewizyjny, bardzo znany w Szwecji. To jest Filip Hammar i Fredrik Wiking. W ogóle fajne nazwisko, Vikingsson. Oni zrealizowali ten film, a film opowiada głównie o ojcu Filipa Hammara. Generalnie to jest taki duet telewizyjny, ja bym ich porównała do naszego Prokopa i Hołowni.
Hołowni, okay.
Jak jeszcze razem prowadzili pewien program telewizyjny, to jest taki mniej więcej duet, taką mają chemię między sobą, bardzo fajnie to wygląda. I generalnie film Ostatnia podróż opowiada o ojcu Filipa, który ma 80 lat, jakby już troszeczkę postępuje u niego demencja, jest taki zrezygnowany i Filip, patrząc na ojca, widzi, że jemu powoli przestaje chcieć się żyć i bardzo go to boli i chce coś z tym zrobić. Ojciec Filipa całe życie kochał Francję, uczył języka francuskiego, bardzo dużo we Francji przebywał, więc Filip wymyśla, że wraz ze swoim kolegą, tym Frederikiem, weźmie ojca w ostatnią podróż właśnie do Francji i że jakby przywróci mu chęć do życia. To jest film bardzo szczery, o emocjach, które buzują w rodzinach, o bliskości, o relacji ojciec-syn, jakby o tym, że my musimy w pewnym momencie pogodzić się z przemijaniem. Jest ciepły, przezabawny, jest to film drogi, absolutnie idealny na majówkę, bo się wzruszycie, będziecie się śmiać, płakać, wszystko jest w tym filmie. To był absolutny hit w Szwecji, też to był ich kandydat do Oscara. Tam chyba było około 400 tysięcy osób na tym filmie, więc jak na Szwecję to jest naprawdę super wynik, bo blockbustery nie robią takich czasem. Szwecja się zakochała w tym filmie i myślę, że teraz czas na Polskę, bo to jest takie autentyczne emocje. Niektórzy mówią, że ten film jest tkliwy, ale nie jest. Idźcie, przekonajcie się sami, warto.
No i ostatnie nasze propozycje na dziś, na majówkę. Dobra, Ewelina. Jedziesz. Co masz ostatniego?
Ostatnia rzecz, myślę, bardzo mocna. The Last Showgirl. Nie wiem, słyszałeś coś o tym tytule? To ja już ci opowiadam. The Last Showgirl to jest film, który miał premierę na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto w 2024 roku. Spotkał się z pozytywnym odbiorem krytyków jakby już od czasu premiery. Zrobiła go Gia Coppola, która jest wnuczką tego Coppoli, czyli Francisa Forda. Może niektórzy z Państwa kojarzą ją, bo reżyserowała taki film jak Król Internetu. Bardzo ciekawy też. I to jest film, który powraca Pamela Anderson na wielki ekran.
A, dobra, to już wiem.
I to jest film, gdzie absolutnie najważniejsza jest właśnie kreacja Pameli Anderson. Kradnie ekran też Jamie Lee Curtis, która gra przyjaciółkę naszej głównej bohaterki, Shelley Gardner. Shelley ma 57 lat, jest tancerką burleski z Las Vegas i po 30 latach pracy w rewii, która się nazywa Le Razzle Dazzle, dowiaduje się, że ją zamykają i jakby zmierza do końca kariery i próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości, bo to Las Vegas, które ona znała, się zmienia, czasy się zmieniają i próbuje gdzieś tam znaleźć dla siebie miejsce, próbuje odbudować relacje z córką Haną i to jest piękny film, myślę, bardzo ważny dla kobiet. Bardzo ważna jest tutaj ta Pamela Anderson, która, nie wiem, czy zauważyłeś, ale ostatnio jest dosyć głośno o tym, że ona zmieniła wizerunek.
Tak.
Powróciła na wielki ekran, ale bardzo często na czerwonych dywanach widzimy ją na rozdaniach nagród, widzimy ją bez makijażu, w takich bardzo stonowanych stylizacjach. Ona zresztą mówi, że sama sobie te stylizacje teraz wybiera, że nie ma jakiegoś stylisty, który tam pilnuje, przebiera, tylko ona to robi. Powróciła do naturalnego wyglądu. Mówi głośno o tym, jak wielką presję czuła przez większość swojej kariery, jak miała wyglądać w określony sposób i to nie był jej wizerunek, tylko to był wizerunek zbudowany przez kogoś innego dla niej. Pamiętamy Pamelę z serialu pewnego słynnego telewizyjnego.
Tak,
Seks Bomba lat 90. i tak ją kojarzyliśmy i ona teraz z tym zrywa, promuje jakby taki naturalny wygląd, mówi o swoich doświadczeniach, mówi o tym, jak bardzo destrukcyjny jest wpływ tych takich stylizacji rodem z Instagrama, z mediów społecznościowych i promuje zdrowe podejście do tego wszystkiego. Co śmieszne, ten film przyniósł jej nominację do Złotego Globu. Pamela Anderson i nagrody takie, no wow. A jej agent, jak dostał scenariusz do tego filmu, to w ogóle nie chciał go jej pokazać, bo stwierdził, że nie, to w ogóle nie dla Pameli. A jakby ludzie mówią, że jej bohaterka to jest taka Pamela Anderson, tylko właśnie w świecie Las Vegas, więc polecam ten film. Myślę, że pozytywnie zaskoczy i jest idealny właśnie jako propozycja na majówkę, moim zdaniem. Więc zapraszam.
Ja na koniec mam coś dla dzieciaków i nie tylko. Z racji tego, że jest to animacja, no to ktoś by mógł pomyśleć, dobra, to od razu dla dzieci. Ale nie, to jest animacja, na której płakałem niesamowicie razy wiele. Jest bliska, bardzo bliska memu sercu, nazywa się Stalowy Gigant. Jest to opowieść o pewnym...
Klasyczek.
Tak, o małym chłopcu, który podczas zimnej wojny spotyka wielkiego robota i postanawia się z nim zaprzyjaźnić. Jak to się później kończy, oczywiście nie będę zdradzał, ale polecam bardzo, 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 z racji tego, że fajnie pokazane to jest kilka rzeczy. Po pierwsze samotność, po drugie to, że jesteś niezrozumiany, po trzecie to, jak można pomiędzy podziałami naprawdę zaprzyjaźnić się z kimś z... No nawet teraz o tym gadam, tu już siarki mam. Z wzajemnością i brakiem zrozumienia osób z zewnątrz, że taka przyjaźń może być. Dlatego ja gorąco polecam wszystkim rodzicom, żeby pokazać, jeżeli nie widzieliście z dzieciakami tego filmu, to bardzo.
Taka też wielowymiarowa opowieść, bo myślę, każdy w sobie coś wyciągnie tam dla siebie i rodzic się nie będzie nudził. Są różne treści na różnych poziomach tej opowieści, ale faktycznie bardzo wartościowe kino, także jak najbardziej. Ja jakby też przygotowując się, próbowałam znaleźć coś świeżego, żeby polecić, nie wiem, może z platform streamingowych, żeby... żeby nie musić
polecam
wychodzić z domu.
Polecam obierać cebulę w ostatniej scenie, na pewno.
Ale i tak sobie obejrzałam nowość, bo ponoć Polacy oglądają na potęgę, ale zastanawiam się, czy naprawdę Chaos z Tomem Hardim.
Jeszcze nie widziałam.
Ja kocham Toma Hardiego. Miłością wielką i uważam, że to jest świetny aktor, któremu nie daje się szans. Nie wiem, czy widziałeś Bronsona, którego stworzył Nicholas Winding Refn, też mój ukochany reżyser. Pisałam magisterkę o nim. Fantastyczny człowiek. W każdym razie Bronson pokazał możliwości Toma Hardiego. Ostatnio niestety wszystkie filmy, w których Tom gra, jakby bazują na tym samym, czyli jakby samotny wojownik, tutaj musi komuś przyłożyć, tam kogoś kopnąć.
Chyba, że oglądaliście Peaky Blinders, to tam jest zupełnie co innego.
Nie, właśnie nie, tutaj Peaky Blinders, Tabu, to są wszystko tytuły, które pokazują skalę jego możliwości. Niestety Chaos tego nie wykorzystał, bardzo mi przykro, jest to słaby film, nawet jak na kino, które no, proste powinno być, bo to jest kino akcji, dużo strzelania.
O słabym kinie nie mówimy, także
nie. Polecam.
To ja na zakończenie tak szybko jeszcze dorzucę, jeżeli byliśmy już w temacie Taiki Waititiego, to Dzikie Łowy polecam. To
też
świetny film rodzinny o bardzo ważnej tematyce, jako jest adopcja na przykład.
I chyba też na streamingu gdzieś był kiedyś, więc można obejrzeć. A jak ze streamingami, to jeszcze polecam, bo chyba wchodzi właśnie Majki 17.
Tak, ja muszę go obejrzeć.
Film Bonga Joon-ho, którego wszyscy znamy z Parasite'a. Parasite wygrał wszystko, co mógł. I to jest czarna komedia sci-fi, w której też będzie dużo takiej krytyki, myślę, społeczno-polityczno. No, bardzo fajny film. On przepadł w kinach, niestety, a żałuję, bo to jest mocny tytuł, bardzo dobrze zagrany, bardzo dobrze napisany, wyreżyserowany. Tylko myślę, że ludzie chyba spodziewali się Parasite'a 2, a to jest zupełnie co innego, no bo jednak klimat sci-fi, czarna komedia, ale polecajka jak najbardziej.
O Majku jeszcze na pewno sobie pogadamy, bo miałam taki właśnie pomysł, żebyśmy sobie zrobili o nią audycję.
No to super.
Ale to następnym razem. Za dzisiaj dziękujemy, nasze polecajki macie.
Dzięki.
Na majówkę. Marcin Banachowski.
Ewelina Zbydniewska.
Do usłyszenia.
Światła, kamera, akcja.
Czas zanurzyć się w fascynujący świat kina. W Rytmie Kina to audycja dla wszystkich, którzy kochają filmy od klasyki po najnowsze premiery. Ciekawostki, recenzje, kulisy produkcji, historie, które skrywa wielki ekran. Gotowi na filmową podróż? Marcin Banachowski,
Ewelina Zbytniewska.
Zapraszamy.